Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości, do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu, do lepszego zrozumienia Ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen. Drodzy Państwo, kontynuujemy nasze rozważania na temat praw wiary zawartych w katechizmie Kościoła katolickiego. Mówimy od kilku kateches o wyznaniu wiary. Początek katechizmu Kościoła katolickiego, rozdział wierze, wierzymy i w ostatnim czasie mówiliśmy sobie na temat objawienia Pana Boga, który wychodzi naprzeciw człowiekowi. Rozdział drugi nawet taki sam tytuł nosi. Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi, czyli tak jak było to podkreślone już do tej pory, Pan Bóg wychodzi na spotkanie człowieka i zaprasza go do współpracy ze sobą. Pan Bóg wychodzi z otwartymi ramionami po to, by przyjąć człowieka. Pan Bóg pokazuje się człowiekowi i przedstawia się. Podaje swoje imię, mówi, kim jest. Mówi, jakie jest jego posłannictwo. Pokazuje to, z czym przychodzi do człowieka. Później będzie to miało związek z przymierzem zawieranym między Bogiem a człowiekiem. I to wyjście Pana Boga naprzeciwko człowieka dokonuje się poprzez objawienie Boże. Tak nazywamy ten moment, kiedy Bóg przedstawia się, Bóg ukazuje się, czyli objawia się człowiekowi. Objawienie Boże. I była już mowa o tym, że Pan Bóg objawia człowiekowi swoje plany. Najpierw siebie, później swoje plany. Katechizm Kościoła katolickiego mówi o tym Bożym planie jako dobrotliwy zamysł. Jako ta propozycja, którą Bóg kieruje w stronę człowieka, z jaką Bóg wychodzi w stronę każdego człowieka. I ten dobrotliwy zamysł możemy podzielić na kilka etapów. Ten plan objawiania się Boga człowiekowi ma kilka etapów. I tak bardzo prosto, bardzo szybko moglibyśmy powiedzieć, że najpierw patrząc na Stary Testament, później patrząc na Nowy Testament, to pierwsze takie rozgraniczenie, pierwsze porównanie możemy sobie już wydobyć właśnie z takiej analizy. My jesteśmy na etapie i w obrębie Starego Testamentu i będziemy sobie dzisiaj mówili o tych etapach objawienia. Od początku, kiedy Bóg pozwala siebie poznać, aż do momentu, kiedy przychodzi Jezus Chrystus. Czyli w dzisiejszej katechezie zwrócimy uwagę na kilka tych elementów objawienia, etapów objawienia, które możemy znaleźć przede wszystkim na kartach Starego Testamentu. W katechizmie Kościoła katolickiego to są numery od 54 do 64 włącznie. I już na wstępie czytamy takie słowa. Bóg, który przez słowo wszystko stwarza i zachowuje, daje ludziom w rzeczach stworzonych wieczne świadectwo o sobie. Zamierzając zaś otworzyć drogę zbawienia wiecznego, objawił ponadto siebie samego pierwszym rodzicom na początku. To jest fragment Konstytucji Soboru Watykańskiego II Dei Verbum. Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, Pan Bóg, który przez słowo wszystko stwarza. Tu mamy odniesienie do historii stworzenia świata. Bóg wyrzekł słowo i wszystko się staje. Mało tego, Bóg to, co stwarza, to też zachowuje. Nie tylko stwarza i zostawia, by to jakoś swoim biegiem się toczyło, ale zachowuje. Czyli w tym zachowaniu wyraża się również troska Pana Boga o swoje stworzenie i daje ludziom w rzeczach stworzonych wieczne świadectwo o sobie. Drodzy Państwo, bardzo ważne jest to słowo wieczne. Bóg nie daje jakiegoś świadectwa na chwilę. Pan Bóg nie objawia się człowiekowi, by ten doświadczył Jego obecności przez chwilę. Ale tu jest kwestia całej wieczności. My tego do końca ludzkim umysłem pojąć nie możemy. Bo jak wyobrazić sobie nawet nasze życie w wieczności? Natomiast Pan Bóg to wszystko ma już dawno zaplanowane i poukładane i wie, jeżeli tak można powiedzieć, na temat wiedzy Pana Boga. Bóg wie, w jaki sposób to wszystko będzie funkcjonowało i tym bardziej zaprasza nas do relacji ze sobą, do tego, by być w relacji z Nim. Tak jak poprzez objawienie zaprasza, pokazuje, przedstawia siebie, tak też chce, byśmy na to Jego objawienie odpowiadali. I jak to było w historii zbawienia? Tutaj katechizm Kościoła katolickiego wspomina jeszcze o upadku człowieka, że objawienie przez grzech nie zostało przerwane. Bóg po upadku wzbudził w nadzieję zbawienia przez obietnicę odkupienia i bez przerwy troszczył się o rodzaj ludzki, by wszystkim, którzy przez wytrwanie w dobrym szukają zbawienia, dać żywot wieczny. To kontynuacja tego fragmentu Konstytucji Soboru Watykańskiego II Dei Verbum. Czyli Pan Bóg, choć mógł być zagniewany i wiemy, że w pierwszym momencie pierwsi rodzice, ci prarodzice, biblijni Adam i Ewa, po zgrzeszeniu, po popełnieniu grzechu ciężkiego, po sprzeciwieniu się woli Pana Boga, zostają wypędzeni z raju. Ale cała historia zbawienia pokazuje nam tę piękną prawdę o Bogu, który nie brzydzi się człowiekiem grzesznym, ale o Bogu, który dba o to, by człowiek nawrócił się i by był z Nim w przyjaźni, by żył z Nim w tej doskonałej relacji, doskonałej komunii, która wyrażać się będzie najpełniej właśnie w wieczności, o której sobie wspominamy. Bóg troszczy się o rodzaj ludzki, dając obietnicę odkupienia. Tak mówi katechizm Kościoła katolickiego. I drodzy Państwo, kiedy będziemy wertowali następne punkty, następne strony w katechizmie Kościoła katolickiego, to zobaczymy kilka przykładów tego przymierza. Tak jak wspomniałem na początku, najpierw jest objawienie Pana Boga, a później przymierze. Później jest nawiązywany ten kontakt, relacja, ale przymierze, czyli wzajemne zobowiązania. I jak to było w historii zbawienia? Katechizm najpierw przytacza nam historię Noego. Odwołuje się do grzechu pierwszych rodziców, ale mówi o tym, że mimo rozbicia tej jedności, która przez grzech została naruszona, Pan Bóg dąży przede wszystkim do ocalenia ludzkości. Nie dąży do unicestwienia człowieka grzesznego, ale do jego ocalenia. I katechizm mówi, że rozpoczyna Bóg to dzieło ocalenia, odkupienia od poszczególnych części ludzkości. To jest takie wyrażenie katechizmu. Czyli od poszczególnych wspólnot, tak byśmy sobie to nazwali. I na przykładzie Noego mówi nam katechizm o tym przymierzu, które zostało zawarte po potopie. Wiemy, że potop to konsekwencja kolejnych grzechów, które popełniali ludzie. Grzechów, które nie ograniczały się tylko do życia wbrew porządkowi, ale do drwin z wiary Noego, do drwin z samego Boga. I wtedy Pan Bóg ratuje, wiemy dobrze, przykład biblijnej Arki Noego. Ratuje Noego wraz z jego najbliższymi, ratuje rodzaj ludzki, ale też ratuje to, co stworzył, zapewniając mu przetrwanie na tej ziemi. I drodzy Państwo, Księga Rodzaju mówi, że Pan Bóg ratuje według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów. Mówi tutaj też katechizm o tak zwanej ekonomii Bożej wobec narodów i ludów zgromadzonych, czyli o tym, że chce zachować tych, którym grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, a czyni to Bóg z miłości do człowieka, do tego, którego stworzył, a stworzył go właśnie z miłości. Też ta piękna prawda, że Bóg najpierw umiłował to, co stwarzał, a później to stworzył. I często powtarzamy, to staje się takim może sloganem już czasem dla tych, którzy to wypowiadają, ale że Bóg stwarza z miłości. Bóg stworzył świat z miłości i stworzył każdego z nas z miłości. I to przymierze, które zawiera z Noem, jest jednym z przykładów przymierza. Bóg daje obietnice i spełnia te obietnice. Pokazuje bardzo konkretnymi wydarzeniami w historii zbawienia to, w jaki sposób spełnia te obietnice. Noe wyśmiewany przez wielu, krytykowany za to, że porywa się na zrobienie czegoś, co do końca nie jest pewne. Buduje jakąś arkę, zabiera tam swoich najbliższych i zwierzęta i wypływa. I ta arka rzeczywiście dryfuje, bo potop, czyli ta pierwsza obietnica Boża, rzeczywiście się pojawia. Później znowu chwilę wątpliwości, kiedy nie przychodzi żadna wiadomość, żadna informacja, żaden moment, który mógłby potwierdzić to, że ten potop kiedykolwiek się skończy. Ale wiara Noego w obietnice Boże sprawia, że doczekuje on wyczekiwanego znaku w postaci gałązki przyniesionej przez ptaka, którego wypuszcza z arki. To są piękne biblijne opisy, które mówią tak bardzo prosto i potocznie o tym, jak Panu Bogu Noe ufał. Dalej, drodzy Państwo, katechizm Kościoła katolickiego przytacza przykład Abrahama. I tutaj już inny kontekst. Katechizm mówi w 59 punkcie, aby zgromadzić w jedno rozproszoną ludzkość, Bóg wybiera Abrama, wzywając go do wyjścia z ziemi rodzinnej i z domu ojca, aby uczynić go Abrahamem, to znaczy ojcem mnóstwa narodów. I cytat z Księgi Rodzaju, w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Drodzy Państwo, to jest historia, która mówi o innym kontekście tego przymierza zawartego między Bogiem a człowiekiem. Abraham, ojciec wielu narodów, ten, który zbiera rozproszone dzieci Boga, rozproszoną ludzkość, który gromadzi ten lud i który staje się wiernym wypełnieniem woli Pana Boga. Wypełniając wolę Bożą, też pokazuje przykład. Znamy te inne konteksty życia Abrahama, kiedy Bóg wzbudza z niego potomstwo, choć jest już w podeszłym wieku, on i jego żona Sara. Też pewna próba wiary pojawia się w kontekście Abrahama i w kontekście Bożego objawienia w historii zbawienia poprzez Abrahama, ale też w historii zbawienia każdego z nas. Przecież przychodzą takie momenty, kiedy możemy je nazwać śmiało próbą, kiedy modlimy się do Boga, kiedy uczestniczymy czy współuczestniczymy w tym przymierzu, które Bóg chce z nami zawrzeć, a możemy powiedzieć, że nie widać owoców, że my dajemy z siebie bardzo wiele, może nawet wszystko, a Pan Bóg jakby zdaje się milczeć. Czy z drugiej strony Pan Bóg wzywa nas do czegoś, co po ludzku wydaje się nierealne, niemożliwe. Wiemy, że było tak w przypadku Abrahama i Sary. I znowu tutaj mamy przykład tej niezłomnej wiary Abrahama, który wierzy i ma nadzieję wbrew nadziei, moglibyśmy powiedzieć. I przez to staje się ojcem wielu narodów. Z jednej strony on jako ten patriarcha, a z drugiej strony jako taki niezłomny przykład tego, że wierność Bogu, wierność Jego woli i wiara, takie dziecięce zaufanie sprawiają, że i nasze życie staje się pełne, a z drugiej strony, że inni, ci, którzy z nami się spotykają, którzy patrzą na nas, na naszą wiarę, choć czasem się może z nas śmieją, ale pewna refleksja w ich sercu też następuje właśnie przez to, że widzą nasze trwanie przy Panu Bogu. Wtedy, kiedy jest dobrze i wtedy, kiedy jest źle. Wtedy, kiedy wszystko po ludzku patrząc się udaje, wychodzi, ale wtedy też, kiedy przychodzą cierpienia, kiedy przychodzi ból, kiedy przychodzi trudność. I takim przykładem jest Abraham. Patriarchowie i prorocy oraz inni wielcy ludzie Starego Testamentu byli i zawsze będą czczeni jako święci we wszystkich tradycjach liturgicznych Kościoła. To jest stwierdzenie katechizmu, które podsumowuje Abrahama i jemu podobnych. I ostatnia kwestia, ostatnie zagadnienie. Bóg formuje Izrael jako swój lud. I katechizm uczy, że po patriarchach Bóg ukształtował Izrael jako swój lud, ocalając go z niewoli egipskiej. Historia zbawienia, która toczy się dalej. Zawarł przymierze na Synaju. 10 przykazań przez Mojżesza. Bóg daje swoje prawo po to, by ten lud uznał Pana Boga i służył Jemu jako jedynemu, prawdziwemu i żywemu Bogu. Katechizm mówi dalej: opatrznościowemu Ojcu i sprawiedliwemu sędziemu oraz by oczekiwał obiecanego Zbawiciela. Tutaj mamy znowu odniesienie do konstytucji Dei Verbum. I ten Izrael, ten lud, który Bóg poprzez swoich patriarchów, proroków i swoich wysłanników, posłańców tworzy, jest kapłańskim ludem Bożym, nad którym imię Pana zostało wezwane. Jest to lud tych, do których przodków Pan Bóg przemawiał. Lud starszych braci w wierze Abrahama. Przez proroków Bóg formuje swój lud w nadziei zbawienia, w oczekiwaniu nowego i wiecznego przymierza przeznaczonego dla wszystkich ludzi, które będzie wypisane w sercach. Prorocy głoszą radykalne odkupienie ludu Bożego, oczyszczenie ze wszystkich jego niewierności i zbawienie, które obejmie wszystkie narody. O tej nadziei będą świadczyć przede wszystkim ubodzy i pokorni Pana. Żywą nadzieję zbawienia Izraela zachowały również święte kobiety: Sara, Rebeka, Rachela, Miriam, Debora, Anna, Judyta i Estera. Najdoskonalszym obrazem tej nadziei jest Maryja. To są ostatnie słowa tego punktu 64. Drodzy Państwo, tak bardzo szybko, w telegraficznym skrócie, możemy przed oczyma przedstawić sobie całą historię zbawienia. Aż do Matki Najświętszej, o której wspomina na końcu katechizm, tej, która urodzi Zbawiciela. Maryja jako najdoskonalszy obraz tej nadziei, czyli nadziei zbawienia, nadziei odkupienia. Ważną kwestią jest również, drodzy Państwo, to, co mówili prorocy. Oni nawoływali do nawrócenia i z tego ich znamy najbardziej. Ale to, co dzisiaj katechizm nam podpowiada, przede wszystkim głosili odkupienie ludu Bożego, oczyszczenie z wszystkich jego niewierności, zbawienie, które obejmuje wszystkie narody. Czyli nie tylko nawrócenie jako proces, który początkuje tylko i wyłącznie człowiek, ale również radykalne nawrócenie, odkupienie. I to jest, drodzy Państwo, źródło ogromnej nadziei. Nadziei dla żyjących wtedy, kiedy przepowiadali prorocy, ale również ogromnej nadziei dla każdego z nas. Radykalne oczyszczenie ze wszystkich grzechów, ze wszystkich niewierności. To jest obietnica, którą dawali prorocy, o której mówili prorocy sobie współczesnym, ale to jest też obietnica, którą dają i nam, o której mówią, przypominają i nam żyjącym dzisiaj. Stary Testament o objawieniu mówi bardzo wiele i za mało czasu, by dziś szczegółowo o tym mówić. Będzie jeszcze okazja do tego podczas kolejnych kateches, podczas następnych rozdziałów Katechizmu Kościoła Katolickiego, kiedy będziemy je analizowali, kiedy będziemy rozważali te wszystkie sytuacje. Natomiast bardzo ważne jest to, byśmy też trwali w nadziei, że te wszystkie obietnice będą spełnione. To wszystko, co Bóg mówi do nas, do każdego z nas, to się wypełni. Te przykłady, o których dzisiaj wspomnieliśmy, Noe, Abraham, Mojżesz i tak dalej, pokazują, że obietnice Boże zostały spełnione. I wreszcie Maryja, która jest obrazem nadziei, która jest obrazem i przykładem jednocześnie tego, że Bóg, który poprzez zwiastowanie również wszedł w jej życie i poprzez jej życie, poprzez jej posłuszeństwo, poprzez jej wiarę i poprzez jej tak przedłużył historię zbawienia, posyłając Odkupiciela, posyłając Jezusa Chrystusa, pośrednika i pełnię całego objawienia. O tym będą już najbliższe katechezy.